Beta Software Design to podcast o projektowaniu oprogramowania. Wraz z moimi gośćmi rozmawiamy o architekturze, szczegółach implementacyjnych i wyzwaniach z tym związanych. Jeśli interesujesz się tworzeniem oprogramowania, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam na odcinek. Jednym z trudniejszych obszarów pracy przy projekcie informatycznym jest odkrycie i zaimplementowanie oczywiście tego języka wszechobecnego, ubiquitous language, o którym Evans mówił w swojej książce. Jest to temat dosyć trudny z różnych powodów i o tych właśnie powodach chciałem dzisiaj porozmawiać z moim obecnym gościem, Łukaszem. Cześć Łukasz.
Cześć Mariusz, witajcie.
Więc tak się zastanawiałem właśnie, jak Ciebie przedstawić tutaj słuchaczom podcastu i tak w sumie jednym takim motywem przewodnim, który gdzieś mi się tam w różnych wersjach tego przywitania gdzieś tam przewijał, było Twoje coroczne ogłoszenie na Bowling Frogs update, ile masz w tym roku dzieci. Ile w tym roku dzieci jest?
Ciągle 6.
Ciągle 6.
Tak, nic nie zmieniło z zeszłego roku, także.
Dobrze, Łukasz, my się poznaliśmy, kiedy to było, z 3 lata temu? Jeżeli dobrze pamiętam?
Więcej.
Chyba tak naprawdę, tak, że tak powiem, jakaś taka bliższa znajomość zaczęła się, kiedy wracaliśmy z For Developers, tak. Razem z Kacprem i jeszcze kimś w samochodzie, niestety nie pamiętam, kto to był. Z Szymonem Szynhabelem, zdaje się, tak. I po całym dniu konferencji ładowania w głowę naprawdę kawałka fajnej wiedzy. Czekało nas jeszcze 5 godzin rozmów na tematy dookoła domain-driven design i wszystkich, że tak powiem, rzeczy, które nas interesują. I to był taki moment chyba, kiedy też odkryliśmy, że prawdopodobnie mieszkamy koło siebie bardzo blisko we Wrocławiu, tak? Praktycznie na sąsiednich ulicach.
My się spotkaliśmy wcześniej, bo my się spotkaliśmy na przystanku rano o 5:00 tramwajowym, bo z tego samego przystanku jechaliśmy na dworzec PKP, tylko nie wiedzieliśmy, jak wyglądamy. Więc jechaliśmy całą drogę tramwajem, potem jechaliśmy całą drogę pociągiem i dopiero jak ja cię zobaczyłem na spotkaniu, to wtedy mówię, kurczę, przecież myśmy się widzieli na przystanku.
Tak. Także początek znajomości mamy dosyć, powiedziałbym, taki nietypowy. Natomiast no, całkiem fajna rzecz się z tego zaczęło gdzieś tam rodzić i, że tak powiem, konsekwencją tych naszych rozmów, które się wydarzyły przez te lata, jest też właśnie to, co tutaj teraz uskuteczniamy. Dobrze, Łukasz, słuchaj, powiedz mi, jak się w ogóle tutaj zaczęła twoja droga do IT, zanim przeskoczymy w te tematy, które tutaj mają być clue od tego odcinka. Jak się w ogóle zaczęła twoja przygoda z programowaniem?
Wiesz, to dosyć późno. Ja mój pierwszy komputer taki, na którym rzeczywiście coś tam programowałem, to dopiero w liceum dostałem, w drugiej klasie liceum.
I co to było?
Więc dosyć późno. To był Celeron, bo wtedy to się mówiło, jaki procek masz, no nie? Tak. To taki miał. To był Celeron 300. Więc na tamte czasy to był...
Porządna maszyna.
To była porządna maszyna. No to był to Celeron, więc tych tańszych, ale ciągle. Więc to był mój pierwszy komputer. I wtedy jeszcze, już byłem w liceum, byłem w klasie biologiczno-chemicznej, z taką myślą, że zostanę lekarzem. I dostałem ten komputer, no i skończyło się bycie lekarzem.
Rozumiem, że wciągnęły cię wszelkiej maści gry i czy od razu programowanie było na tapecie?
Nie, programowanie dosyć późno. Okay. Na początku, rzeczywiście, no, granie to standardowo. To było coś, co gdzieś tam mnie wciągnęło, ale bardziej takie tematy związane na początku, tutaj komuś coś zainstalować, tu coś skonfigurować, dobrać jakiś sprzęt i stałem się na początku taką osobą, do której rodzina, znajomi i wszyscy gdzieś tam wkoło uderzali do tego, żeby coś tam naprawić, coś tam zrobić i tak się zacząłem wkręcać powoli w ten świat. No i w którymś momencie pomyślałem sobie, no właśnie, można by było coś tam może jeszcze sobie poprogramować, coś tam napisać. Wtedy jeszcze byłem, pamiętam, co miesiąc kupowałem Entera. Nie kupowali CD Action. A ja kupowałem Entera.
No tak, tych magazynów było troszeczkę. Chyba nie wiem, czy któryś przetrwał do czasów dzisiejszych.
Wiesz co?
Trudno powiedzieć.
Nie wiem, też mi ciężko powiedzieć. I to był tak, to był ten czas. I stwierdziłem, że tak, że to jednak coś dla mnie jest. I zdecydowałem się wybrać na studia właśnie informatyczne. I tak trafiłem do Wrocławia. Na Politechnikę Wrocławską, na Wydział Podstawowych Problemów Techniki.
No, to ten słynny Pepet.
Tak, słynny Pepet.
I jak z tym wszystkim się, że tak powiem, domain-driven design, z tego dzisiaj to, wiesz, jakby szukać jakiegoś powiązania twojej osoby z programowaniem, ulosowo, wiesz, wybranych 10, że tak powiem, przedstawicieli naszego community, to połączą cię wszyscy prawdopodobnie z DD.
Połączą, tak. Ale wcale tak moja kariera się nie zaczęła. Wręcz odwrotnie. Pierwsza firma, w której zacząłem pracować, to była firma, w której rzeczywiście nazwa Oracle to oddawała to, czym dla tej firmy ta baza danych rzeczywiście była. Wszystko tam się robiło przy pomocy procedur składowalnych i moje pierwsze jakby lata programowania dalekie w ogóle były, już nie mówiąc o DDD, dalekie były od programowania obiektowego, tylko właśnie procedury składowalne i nad tym jakieś tam szczegóły. Ale gdzieś tam cały czas jakieś takie dążenie do właśnie pisania takiego czystego kodu, jakiegoś fajniejszego kodu i fascynacja tymi wszystkimi tematami, które gdzieś tam były, właśnie Uncle Bob Clean Code, Extreme Programming, skąd to się wszystko wzięło. No i tak powoli takie zaciekawianie się tymi tematami związanymi z programowaniem obiektowym i w którymś momencie spotkanie ze Sławkiem Sobutką, który właściwie zaczął wprowadzać czy tam szerzyć informacje na temat Domain Driven Design tutaj u nas w Polsce na konferencjach. I któregoś razu Grzegorz Duda organizował taką mini unconference, to w ogóle było. To było unconference w Krakowie. Nazywało się to bodajże NIAC, było Not Yet Another Conference. I było tam, na całej tej konferencji było w ogóle 60 osób, ale te 60 osób to właśnie była taka na tamte czasy taka śmietanka polskiego IT. Właśnie między innymi był Sławek Sobutka, było tam parę jeszcze innych osób, teraz ciężko mi tak nazwiskami szafować tutaj. I wszystko to było właśnie w temacie unconference, potem było dużo dyskusji i tam się właśnie poznaliśmy ze Sławkiem. Ja też zacząłem trochę śledzić to, co on robi, czemu on się zajmuje, te tematy związane z DDD i tak to się zaczęło. Jakieś 8 lat temu.
No to kawałek czasu. Wiesz co, dzisiaj tak przygotowując się do naszej rozmowy, tak sobie przyszedłem na twój profil na LinkedInie, żeby sobie zobaczyć jeszcze, przypomnieć, gdzie pracowałeś. Kilka znajomych firm gdzieś tam oczywiście przewinęło się w twoim portfolio. I widziałem, że w Botedze jesteś chyba od 6 lat, byłeś rok przede mną. Dla mnie to niesamowita przygoda i pewnie dla ciebie gdzieś tam też możliwość spotkania się z różnymi zespołami też jest dosyć ciekawa. Natomiast słuchaj, właśnie tutaj zaczęliśmy o tym Domain Driven Design rozmawiać. I tak patrząc gdzieś tak z mojej perspektywy, bardzo dużo osób dostaje się jakby do tego, powiedziałbym, kręgu zainteresowania tą techniką poprzez jakby te wszystkie wzorce taktyczne, implementacyjne i dopiero później przychodzi zainteresowanie tymi rzeczami wyższego poziomu na poziomie strategicznym, żeby zobaczyć, dlaczego te rzeczy na niższym poziomie wyglądają tak, a nie inaczej. To jest oczywiście moja obserwacja i jest oczywiście jakoś tam zaburzona, czy też projektami, przez które ja się przewinąłem, czy jakieś przez moje, że tak powiem, tutaj inne powody. Natomiast jak to wynika z twojego swojego doświadczenia? Gdzie jest trudność też w stosowaniu tego Domain Driven Design? Co tu jest tak naprawdę najtrudniejsze? Trudne pytanie. Co tu jest trudne?
Trudne pytanie, ale ja bym dołożył tutaj jakby jedną rzecz. Bo kiedy mówimy o DDD, to jest trochę tak, jakbyśmy mówili, wiesz, o informatyce. Bardzo szerokie pojęcie, bardzo szerokie zagadnienie. I właśnie w sumie przed chwilą też wprowadziłeś to rozróżnienie między tą część taktyczną, a tą część strategiczną. No i właśnie pytanie, co to znaczy na początku w ogóle robić DDD? Ja się w 100% z tobą zgadzam, że ja też tak miałem, że ja wszedłem do DDD właśnie przez programowanie obiektowe, tak jak mówiłem na początku, i te wzorce strategiczne, żeby się w końcu nauczyć, w jaki sposób programować. Więc to jest ten haczyk. I właśnie, no wracamy do tego, co to znaczy robić DDD. Czy DDD to znaczy implementować coś na styl bogatych modeli i tych wszystkich building bloków, które Evans i Vernon opisują w swoich książkach? Czy robić DDD to znaczy robić DDD strategiczne? Czyli zastanawiać się nad tym, z czego to wynika, że akurat te klocki tak powinny być ułożone, a nie inaczej. Tak? Zadanie sobie pytania, dlaczego? Nie? I co właściwie chcemy osiągnąć. I wydaje mi się, że też, że to jest taka bardzo naturalna ścieżka, że na początku jaramy się tymi wzorcami i powoli przez te wzorce, przez tę implementację zaczynamy dochodzić do tego, że tak naprawdę musimy pójść głębiej, musimy pójść w tą stronę strategiczną, żeby rozumieć i być w stanie zaprojektować tą część taktyczną.
No, tym bardziej, że bardzo często przy takiej analizie na wyższym poziomie okazuje się, że te klocki na tym niższym, taktycznym poziomie wyglądają, mogą wyglądać zupełnie inaczej.
Tak.
Po prostu. I oczywiście jakby dużo jest materiału w internecie na temat tych wszystkich wzorców właśnie taktycznych, o agregatach, o value objectach, repozytoriach, serwisach, no bo to jest wiadomo, tym żyjemy jako programiści i jakby to na koniec dnia trzeba zakomitować do repozytorium. Natomiast relatywnie mało treści można gdzieś tam sobie wyszukać na tym, że tak powiem, w powiązaniu do tych wzorców wyższego poziomu, na tym poziomie właśnie strategicznym. Oczywiście pomijam tutaj bounded konteksty, o których napisano, napisano hektolitry, że tak powiem, ciekawych artykułów. Natomiast te pozostałe, że tak powiem, context mapy, ubiquitous language, to są rzeczy, tak powiedziałbym, traktowane, nie chcę powiedzieć, że po macoszemu, ale jest o nich troszeczkę mniej w internecie. I chciałem dzisiaj właśnie z tobą porozmawiać na temat tego ubiquitous language, języka wszechobecnego, wszędobylskiego, jak to się czasami tłumaczy. Zostańmy przy ubiquitous language, to jest chyba nazwa, która jest w miarę, że tak powiem, przyjęta w naszym otoczeniu. Spotkałem się kiedyś z takim fajnym określeniem, że domain-driven design polega na uchwyceniu tego języka, którym posługuje się nasz ekspert domenowy, nasz klient, tak? Jego wyizolowaniu i osadzeniu w kod. I potem ochronie tego języka przed jakimiś tam czynnikami zewnętrznymi. To na jednej z konferencji gdzieś tam padło. Jak byś się do tego odniósł?
Strasznie filozoficzne.
O, temat filozofii w tym naszym, wiesz, świadku domain driven, to proponuję jeszcze odłożyć, bo to jest coś, co... Mieliśmy kiedyś na ten temat ciekawą rozmowę, ale myślę, że to jest na osobny odcinek chyba całkowicie by zasługiwało.
To może zmieni moją odpowiedź i nie powiem, że zbyt filozoficzne, tylko... takie ogólne, bardzo, bardzo ogólnikowe stwierdzenie. Czyli, nie wiem, jeżeli słuchają nas osoby, które dopiero gdzieś tam wchodzą w ten świat, no to wydaje mi się, że gdyby usłyszały taką właśnie formułkę gdzieś tam na konferencji, to...
Niewiele da się z tego wykorzystać.
Niewiele da się z tego zrobić.
Aczkolwiek definicja prawdopodobnie jest całkiem poprawna.
Tak, ale to wiesz, to jest tak, nie wiem, jak w fizyce, tak? E równa się mc kwadrat. Bardzo zwięzłe, bardzo krótkie. Tak? I dla fizyka, który... obraca się w tym świecie jakby w 100% zrozumiałe, a dla normalnej osoby bez jakiegoś doświadczenia w tym obszarze może to nic nie mówić, albo przynajmniej, no dobra, jest taki wzór, coś on tam oznacza, wiemy, że jest ważny, że Einstein go wymyślił, ale nic więcej. Nie? I to jest trochę tak samo, nie? Że my jako osoby doświadczone lubimy czasami takie właśnie fajne, lakoniczne określenia, definicje, które nam już wszystko mówią, bo rozumiemy, co się za nimi kryje, a właśnie te nowe osoby, które w to wchodzą, ciężko im moim zdaniem właśnie przez to wejść. Więc możemy w sumie trochę wgryźć się, nie? W ten temat tego wszędobylskiego języka.
To ja się postawię w roli osoby, która właśnie wchodzi do branży. Spróbuj mi tak, że tak powiem, wytłumaczyć w kilku słowach, czym jest ten język, dlaczego to jest dla mnie istotne, być może dlaczego to powinno być dla mnie istotne, i co mogę zrobić jako programista, żeby ten język odkryć i go zrozumieć? Ponieważ na koniec dnia to ja muszę coś z tym językiem zrobić, żeby go wprowadzić do projektu.
Tak. Samo ta idea tego wszędobylskiego języka, ona wzięła się z, jakby potrzeba tego języka, ona wzięła się z takiej trochę momentami patologii, która się działa w naszych projektach, szczególnie takich mocno rozwarstwionych pomiędzy użytkowników, analityków i programistów. I często było tak, w takich projektach zdarzało się, że programista nie miał bezpośredniego dostępu do eksperta domenowego, czy do osoby gdzieś tam, czy z biznesu, czy jakichś użytkowników, czy kogoś takiego, tylko był gdzieś analityk, który był tym proxy. I jakby nie ma nic złego w tym, że jest jakiś analityk proxy. Problem, jaki istniał, to istniał właśnie takich problem trzech języków. Czyli z jednej strony biznes w jakiś tam sposób mówił o tym swoim procesie, o tym, co robi, o tej swojej domenie, jak to w DDD mówimy. Następnie analityk brał to i tworzył z tego jakiś projekt, jakąś najczęściej już propozycję rozwiązania, gdzie starał się przetłumaczyć ten język biznesu na język programistów i wplatał tam jakieś już swoje własne, nie wiem, czy słowa, czy uproszczenia, czy czasami już nawet koncepcje. Już mieliśmy jakiś drugi język, a następnie brali to programiści do siebie, do kodu i też nie zwracając za bardzo uwagi na język, na komunikację, na to, co te słowa konkretnie oznaczają, tworzyli sobie swój własny język, tak? Przecież wiele projektów widzimy, gdzie mamy, wszędzie się powtarzają te same słowa, tak? Jest manager, helper, core, nie wiem, co tam jeszcze możemy dorzucić, z takich stanów util, No mnóstwo, tak? I to jest nasz język techniczny, który my lubimy, który my znamy. Data, zawsze jest jeszcze jakieś tam DTO i mamy tam ileś tam swoich takich słówek, których lubimy używać i tworzyły nam się te trzy języki. I kiedy mamy te trzy języki, to musimy robić translację między tymi językami. I problem z translacją jest w tym, że translacja jest stratna. Czyli te informacje, które ma dla nas biznes na temat tego, jak coś powinno działać, są tłumaczone na ten język analizy, więc tutaj już coś prawdopodobnie możemy stracić, a następnie my sobie jeszcze go tłumaczymy na nasz ten język wewnętrzny i znowu prawdopodobnie następuje jakaś strata w tej informacji, że nie jesteśmy tego w stanie wszystkiego by uchwycić. I ta idea wszechobecnego języka, wszechobecnego języka, ja akurat lubię to polskie tłumaczenie wszechobecne czy wszędobelski, takie jest takie fajne. Nie? Takie po polsku. Więc ona ma to na celu właśnie, żeby nie było tutaj tych trzech osobnych języków, tylko żeby i biznes, i analityk, i osoba programista, żebyśmy my się posługiwali dokładnie tym samym językiem. Że jak ja spojrzę w kod i zobaczę jakieś słowo i przeczytam nawet fragment tego kodu, to żeby to był ten sam język, albo podobny przynajmniej język, który jest językiem mojej domeny. Żeby osoby, które nie są programistami, mogły uczestniczyć w konwersacji na temat tego, w jaki sposób ten system działa, żeby to nie wymagało takich właśnie, to się czasami nazywa handoffami, że ktoś coś robi, potem robi handoff tego, co zrobił i przekazuje to następnej grupie, czyli analityk robi handoff do deweloperów, albo właśnie biznes robi jakiś handoff do analityka, żeby tych handoffów było jak najmniej i jeżeli mamy wspólny język, to jest język wspólny, umożliwia nam kolaborację, umożliwia nam współpracę ze sobą. Jeżeli każdy posługuje się innym językiem, no to trochę to słabo działa. A jeżeli mamy ten jeden język wspólny, którym wszyscy się porozumiewamy, no to ta kolaboracja, o której my mówimy, że spotyka się biznes, spotykają się, nie wiem, testerzy, analitycy, deweloperzy i razem ze sobą coś tam ustalają, to jeżeli nie mają jednego języka, tak, jeżeli jeden mówi Encja, Core, Util, tak, a drugi mówi właśnie faktura, czy tam pozycja faktury, a trzeci mówi, że to właściwie to jest sprzedaż, zysk, obrót, no to mamy trzy osobne języki i trudno jest się ze sobą tutaj dogadać.
To bardzo fajna rzecz powiedziałaś, ona mi się bardzo podoba, że tutaj ta konwersja tego języka jest taką konwersją stratną, gdzieś tam coś zaczyna ginąć. Jednocześnie to też jest w sumie takie miejsce, gdzie każda zmiana tego języka to jest miejsce, gdzie można po prostu zrobić pomyłkę. Tak? Jakby też możesz przejść do projektu, mając gdzieś zupełnie inne zakodowane znaczenia pewnych słów, i siłą rzeczy gdzieś tam to twoje doświadczenie może wziąć górę i możesz coś opacznie zrozumieć troszeczkę w inny sposób. Więc ja pamiętam taki jeden projekt, w którym kiedyś miałem okazję być, gdzie czasami właśnie go na różnego rodzaju stormingach, gdzie właśnie dotykamy tego obszaru, tego języka, wyciągam, gdzie na pewną rzecz w systemie było 11 określeń i tych języków było autentycznie 11 z różnych powodów. One czasami wynikały z podejścia silosowego w organizacji, czasami wynikało to z tego, że kilka lat temu ten zespół posługiwał się taką nomenklaturą i część osób jeszcze została w tej nomenklaturze, ale inny zespół, który odpowiada za implementację tego, używa zupełnie innego słownictwa. Nie? Jakby wyobraź sobie, co się dzieje na styku, kiedy oni próbują się ze sobą dogadać. Nie? Jakby brak tego języka na poziomie, wiesz, jakby tej komunikacji powoduje, że dziwne rzeczy się dzieją. Dziwne.
To tak, to ja mam podobne obserwacje, rzeczywiście. Ale to, co ja też zauważam, to jest to, że w bardzo wielu sytuacjach deweloperzy, programiści nawet nie zauważają, kiedy zaczynają ten język zmieniać. Powiedzmy, kiedy ja gdzieś tam wchodzę do jakiegoś zespołu, czy rozmawiam z jakimiś programistami, jesteśmy w tym temacie i robimy jakiś przykład, jakieś ćwiczenie, czy pracujemy na ich domenie, to oni bardzo szybko zmieniają słowa, które do nich przychodzą. Bardzo szybko. Nawet trochę bezwiednie. Że po prostu inne słowa pasują im lepiej, żeby coś nazwać, więc zaczynają go używać, zaczynają w ten sposób to nazywać, pomimo tego, że ktoś przed chwilą, czy z biznesu, nazwał to zupełnie inaczej. Ale mi to nie pasuje, więc ja sobie nazwę to tak. I tak to będziemy teraz nazywać. I tak bezwiednie to się zaczyna dziać, nie? Też jest bardzo w ogóle, bardzo, bardzo szybkie. Nie znam przyczyny tego. Nie wiem, czy to właśnie kwestia jest tego, że po prostu nie zwracamy na to uwagi i dobra, to słowo wydaje mi się mniej znajome, więc wybieram sobie bardziej znajome. Nie wiem, jaki tutaj mechanizm się dzieje, ale jeżeli ktoś posłucha z zewnątrz, to bardzo szybko następuje zmiana, szczególnie przy wejściu w nową domenę. Ja to obserwuję na przykład na szkoleniach, jak czasami robię szkolenia. I tam daję uczestnikom oczywiście taką domenę, której oni jeszcze nigdy nie pracowali. I I po prostu bardzo szybko to się dzieje. Bardzo szybko to się dzieje, że oni po prostu swoje słowa zaczynają wymyślać, opisywać to i ja potem zadaję pytanie, ale wiesz, ale ja nigdy tego tak nie nazwałem. No tak, ale tak bardziej mi pasuje.
No właśnie, każdy ma tam jakieś własne doświadczenia, nie? Być może to wynika z części tego, że część z nas, że tak powiem, szuka jakichś uogólnień, tak? Będzie próba poszukiwania jakiegoś takiego modelu, który spróbuje to wyrazić w możliwie najlepszy sposób i to jest miejsce, gdzie mogą się dziać takie właśnie, że powiem, przemycenia nowych słów, nie? Którymi później ta druga strona się nie gdzieś tam nie porozumiewa. Ja pamiętam z jednego z moich zespołów, z tym miałem okazję kiedyś pracować, gdzie bardzo nam pewne słowo pasowało, tylko przez wszystkie NDA ja nie mogę tego przykładu tutaj wyciągnąć. Natomiast i to słowo bardzo ciekawie się odnajdowało w naszej implementacji, nie? Jakby wszyscy gdzieś tam, że tak powiem, byli za zapowiedzeniem tego słowa, natomiast finalnie na którymś ze spotkań ktoś użył tego sformułowania, I po drugiej stronie widać było, jak to się po prostu odbiło, że też jakby tutaj dyskusja się urwała, bo nagle ta druga strona stwierdziła, że ona w ogóle nie rozumie tego sformułowania, którym się posługujemy. Okej, dobrze, teraz musimy zrobić refaktoring, musimy się pozbyć tego słowa, bo popełniliśmy gdzieś tam błąd.
Tak, ale ja bym tutaj zaznaczył jedną rzecz, bo często też słyszę, czy widzę ludzi, którzy zaczynają wchodzić w DDD i robią sobie przykładowe projekty i traktują ten język wszędobylski jako rzeczywiście taką rzecz, że to musi wychodzić z biznesu. Że jeżeli usłyszą swoją osobę, która w jakiś sposób nam reprezentuje biznes, czy jest biznesem, i ta osoba używa tego jakiegoś słowa, to następuje taka sytuacja, że na siłę czasami próbuje się tego słowa użyć u siebie w systemie i jest taka blokada, że my, powiedzmy jako zespół deweloperski, my nie możemy wymyślać też nowych słów. I ja bym powiedział, że tutaj właśnie jest takie, powiedzmy, niebezpieczeństwo, bo to nie zawsze tak jest. Nie? Nie zawsze tak jest. I ja mam swoją teorię.
Zamieniam się w słów.
Ja mam swoją teorię, że tego, czego my szukamy, tego wszędobylskiego języka, to jest dla nas język domeny. Tylko teraz pytanie jest takie, czy ta osoba z biznesu, która z nami rozmawia, to czy ona rzeczywiście jest ekspertem domenowym, czy może ona jest bardziej użytkownikiem, a może jest na przykład takim, bo czasami się zdarza, taki typ analityka, który kiedyś był programistą, czy kiedyś był osobą techniczną, albo bazodanowcem. I to jest osoba, która jak nam da jakieś informacje na temat naszej domeny, to one są od razu już przetłumaczone w taką formę bardzo techniczną, że tam już są tabelki, tam już są jakieś widoki, tam już jest jakby pewne rzeczy są już poukładane i to jest taki język techniczny. Ja to ostatnio właśnie zaczynałem, nazwałem to nazwa tego, że jakby trzy języki domeny. Czyli trzy języki, jakie możemy usłyszeć od naszego biznesu, tak? Teraz robię taki...
W cudzysłów robię
od naszego biznesu. I teraz właśnie, jeżeli my mamy rzeczywiście tego eksperta domenowego, to tak, to jest ten język, którego my szukamy. Ale jeżeli my rozmawiamy z naszym biznesem i on bardziej mówi językiem użytkownika, jakimś językiem właśnie widoków, tego, co on chce tam widzieć, oglądać, no to my musimy mieć świadomość tego, że to nie jest nasza domena. Także to nie jest nasz wszędobylski język. To nie jest ten język, którego szukamy. Analogicznie, jeśli mamy kogoś, kto mówi takim językiem mocno technicznym, to też to nie jest ten język, na którym nam zależy. I czasami jest tak, że jeżeli mamy właśnie takiego użytkownika albo taką osobę techniczną, to nie mamy eksperta domenowego, więc jeżeli nie mamy tego eksperta domenowego, nie mamy języka domenowego, to znaczy, że my sami musimy, jeżeli potrzebujemy, musimy stać się tymi ekspertami domenowymi i my musimy zacząć ten język tworzyć. I wtedy... No to jest w ogóle już dosyć trudna sytuacja, żeby tak się zadziało. Ja ostatnio właśnie miałem taki przykład w pracy z jednym projektem, gdzie miałem użytkowników. Miałem po prostu użytkowników. Ludzie z firmy, którzy pracują przy jakimś procesie biznesowym. Przyszło na storming 16 osób bodajże z czterech różnych działów. I każdy dział mówił zupełnie innymi słowami, zupełnie innymi, no używał zupełnie innych słów, na określenie tego samego, jak się później okazało. I gdybyśmy my wtedy wzięli te słowa, którymi porozumiewa się nasz biznes, który tam wtedy przyszedł, no to byśmy zrobili po prostu ogromnego potworka. Dlatego, że tam jedna rzecz była nazywana na cztery różne sposoby. No i gdybyśmy my to potraktowali jako nasz język domeny, jako ten nasz wszędobylski język, no to mielibyśmy w naszym kodzie cztery różne, nie wiem, modele, czy cztery różne reprezentacje tego, co oni mówią. A okazało się, jak właśnie doszliśmy do tego, że tak naprawdę oni nie są ekspertami domenowymi, tylko to są użytkownicy. My nie mamy w ogóle eksperta domenowego, dlatego że te procesy biznesowe, które tam się działy w tej firmie, one nigdy nie były poukładane. One tak bardzo naturalnie się gdzieś tam rodziły i każdy z tych działów, pomimo tego, że robił bardzo podobne rzeczy, no robił to troszeczkę inaczej, inaczej te rzeczy nazywał. I do tego doszliśmy do tego, że my musimy stworzyć dopiero tą domenę. My musimy te rzeczy ponazywać i tak ponazywać i skonstruować. I co się okazało? Bo ten wszędomylski język, między kim a kim on jest? On jest między ekspertem domenowym a powiedzmy zespołem programistycznym przede wszystkim. Jeżeli jest tam jakaś osoba pośrednia jeszcze, może, nie wiem, jeżeli ktoś ma osobny dział testów, albo może ktoś ma osobnych ludzi od UX-a na przykład, no to to jest ten język. Ale to nie jest język z użytkownikiem. Więc jeżeli ja miałem na przykład na tym moim pierwszym event stormingu użytkowników, to ja absolutnie nie będę dążył do tego, żeby teraz stworzyć jakiś język i tym użytkownikom ten język przekazać, żeby oni teraz ten mój język domeny zrozumieli. Nie. Ja na interfejsie użytkownika być może będę się ciągle posługiwał tym językiem, który jest dopasowany do ich potrzeb. Ale pod spodem, w moim systemie, no to ja mam język już domenowy. I w tym naszym przypadku to akurat robił jeden zespół odpowiedzialny za ten projekt. Więc myśmy wykształcili sobie takiego, powiedzmy, eksperta domenowego, którym jest product owner w tym naszym zespole. I my po prostu z product ownerem tylko tym językiem domenowym się posługujemy. I to jest nasz ten wszędobylski język. I wystarczy, a użytkownicy, którzy są tam w firmie, którzy są naszym biznesem, oni są źródłem informacji na temat tego, jak ten system powinien działać, ale oni nie są ekspertami domenowymi. Oni nam dają informację o tym, jak teraz jest, jak oni by chcieli, żeby pewne rzeczy działały, a my dopiero jako zespół wkomponowujemy to w tą naszą domenę. Więc istotne jest jakby wiedzieć, w którym się jest miejscu, z kim się w ogóle rozmawia. Nie? I gdzie jest granica aplikowalności tego naszego języka domenowego. Czy my go za szeroko nie aplikujemy.
To wiesz co, tutaj przez, jak mówiłeś, że tak powiem, przez myśli mi przebiegało ileś tam sytuacji z poprzednich projektów od razu. Rozmowa, kiedy rozmawiasz z użytkownikiem, który zaczyna się posługiwać słowami zahaczającymi o interfejs użytkownika i w ogóle ten interfejs jakby tutaj wiedzie taką wiodącą rolę, tak z moich obserwacji to są bardzo trudne sesje. W sensie, bo czasami, zwłaszcza jeżeli w tle jest jakiś istniejący system z jakimś istniejącym UI-em, który będzie podlegał modyfikacjom, to bardzo trudno jest faktycznie gdzieś tam skupić się i porozmawiać o tych rzeczach pod spodem, gdzieś tam poodkrywać, zobaczyć, jak to działa, kiedy tak naprawdę z tym systemem nie miałeś nigdy gdzieś tam, że tak powiem, wcześniej styczności. I ja tutaj pamiętam, że czasami sobie na takich sesjach próbuję sobie poradzić, żeby od tych osób jednak powyciągać pewne informacje na temat procesu, żeby tak naprawdę czasami zobaczyć dopiero, do kogo mogę pójść w organizacji i porozmawiać głębiej, próbując, że tak powiem, zaaplikować taką metaforę zeszytu. Nie wiem, czy też to stosujesz, natomiast próbuję na takiej sesji oderwać się całkowicie od istniejącego UI-a. To jest trudne, to jest bardzo trudne, zwłaszcza jeżeli, wiesz, jestem tego UI-a bardzo mocno przyklejony. Natomiast kiedy zamiast tego UI-a postawię sobie jakby przed sobą zeszyt i do tego zeszytu będę miał prawo zanotować jakąś informację i z tego zeszytu, ale tylko z tego zeszytu, będę mógł jakąś informację odczytać, kiedy jej potrzebuję, to mając gdzieś tam z tyłu głowy to, że nie chcę się zazwyczaj za dużo napracować i przepisywaniu, wpisywaniu informacji do tego zeszytu i ich wyszukiwaniu, to siłą rzeczy zacznę zapisywać tam tylko informacje, które są tylko bardzo dla mnie z perspektywy procesu istotne. Nie? I jak zacznę sobie gdzieś to jeszcze odfiltrowywać przez jakieś różne, że tak powiem, spostrzeżenia i rozmowy, to gdzieś ten język pod spodem i te procesy mogą gdzieś tam się zacząć gdzieś tam zarysowywać. Ale to są trudne sesje. To przynajmniej z moich doświadczeń.
To ja się zgadzam. Ja też osobiście najbardziej to lubię robić stormingi w takich okolicznościach, gdzie żadnego systemu jeszcze nie ma. Bo to jest, z jednej strony to jest greenfield, prawdopodobnie, to co teraz aktualnie tworzymy. Być może trzeba się zintegrować tam z wieloma tam systemami, które są, ale nie ma żadnego systemu, który wspiera istniejący proces. Dlatego, że jeżeli, tak jak mówisz, jeżeli ten system jest, no to już nastąpiła taka koewolucja pomiędzy tym systemem a ludźmi, którzy z niego korzystają, że już jakby nie wyobrażają sobie funkcjonowania tego procesu biznesowego poza tym systemem, który istnieje. Na przykład w jednym z ostatnich projektów to tabelki akcesowe są tego typu systemem, który bardzo trudno jest, przez który bardzo trudno jest przebrnąć. A w ogóle przejście z poziomu, jeżeli obecny system jest na takim poziomie data entry, a my chcemy stworzyć system, który nie tylko jakby przejmie ten etap wprowadzania danych, ale też zagarnie do siebie trochę tej logiki biznesowej, która aktualnie siedzi w głowach tych osób, które wprowadzają te dane w odpowiedni sposób, bo reguły walidacyjne mają u siebie w głowach, a nie są one w systemie. No to tak, to ja się zgadzam. To jest jeszcze trudniejsze, ale czy to... bo trochę gdzieś tam schodzimy... Nawet wydaje mi się poza ten temat tego, no chociaż nie, to jest związane trochę z tym wszędobylskim językiem. Nie? To, co jest właśnie dla mnie istotne, to jest to, żeby wiedzieć, gdzie jest ta granica tego języka. Nie? Żeby nie próbować go zaaplikować wszędzie, tylko wiedzieć, gdzie jest ten ekspert domenowy. Czy my musimy stać się tym ekspertem, czy ten biznes, który do nas przychodzi, rzeczywiście jest ekspertem, bo takie sesje też bywają. Nie? Że przychodzą ludzie z biznesu i oni mają u siebie w firmie naprawdę dobrze poukładane procesy. Rozumieją to. I przychodzą, jak mają opisać ten swój proces, to czasami przychodzą z diagramem tego procesu i on już jest po prostu gotowy. To szczególnie w instytucjach finansowych. Czasami tak bywa, gdzie ludzie tam są zaznajomieni na przykład z BPMN-em, ludzie z biznesu, i oni te procesy mają u siebie na przykład bardzo dobrze rozpisane. I czasami, co jest ciekawe, to nawet sesja brainstormingowa taka typowa nie jest, powiedzmy, potrzebna, taka big picture'owa, powiedzmy, dlatego że ten To, co dostajemy, te informacje na tym już BPMN-ie, no to one są no tym, czego nam potrzeba. Nie? Więc to też różne te sytuacje są.
No właśnie, to przejdźmy tak płynnie dosyć do tego, co pozwala nam odkrywać ten język. Jakimi narzędziami się posługujesz, żeby ściągnąć kawałeczek tej wiedzy do siebie? Tutaj wspomniałeś o event stormingu.
Tak, nie no, jakby storming jest tutaj najczęstszym narzędziem, ale tak bym chciał trochę, tak zastanawiam się konkretniej, nie, do tego wejść. I prawda jest taka, że ja osobiście dużo rzeczy robię na czuję. Bo jedna rzecz to jest zrobić ten storming i na stormingu ułożyć karteczki w odpowiedni sposób i zacząć zadawać odpowiednie pytania do tego, żeby dojść, jak ten proces rzeczywiście wygląda. Ja lubię sobie ten właśnie to zastanowienie się zostawić trochę na później. Czyli nawet nie tyle robić to w trakcie sesji, bo nie zawsze się daje, szczególnie jak są takie trudniejsze sesje stormingowe, to na sesji po prostu jakby zobaczyć, co ludzie mi wrzucą. Jeżeli da się gdzieś tam z nimi podyskutować, powyciągać jakieś rzeczy poprzez zadawanie pytań, właśnie takich pytań, szczególnie pytań nastawionych na cel. Bo dla nas jest istotne, żeby określić, czy mi się w systemie jest potrzebne, czy nie, czy to jest wartościowa rzecz, czy nie, no to ja chcę wiedzieć, do czego ktoś kiedyś tego użyje. Okej, wprowadźmy tutaj te dane, nie ma problemu, ale kto je będzie odczytywał? To jest to z tym zeszytem trochę, co powiedziałeś, nie? Więc to jest takie zadawanie pytań głównie o cel, o potrzeby, o to, co dzięki temu, że będziemy to mieli, my chcemy osiągnąć. Żebym ja rozumiał, dlaczego ten system wygląda tak, a nie inaczej. I czasami na sesjach się okazuje, że w sumie ludzie nawet nie wiedzą dlaczego. No zawsze tak robiliśmy. To czemu nagle w tym systemie miałoby być inaczej? Czasami zaczynają wymyślać, dlaczego tak powinno być. Bo ja widzę, po prostu to widać, tak? Że ktoś po prostu, to nie jest tak, że on wie, tylko po prostu wymyśla na bieżąco, dlaczego to niby miałoby być istotne, a dlaczego aktualnie nie jest. A czasami właśnie robię tak, że okej, mam jakieś tam dużo tych informacji, szczególnie właśnie kiedy widzę, że mam do czynienia z użytkownikami. Ja od nich nie wydębię tej domeny, to wtedy spokojnie zbieram tyle, ile się da tych informacji, a potem wiem, że okej, że ja gdzieś tam tą samą domenę będę musiał, czy razem z zespołem, powiedzmy wspólnie będziemy musieli tę domenę wręcz wymyśleć, jak ona się tutaj aplikuje. No właśnie, tylko jest jeszcze jeden temat, o którym bym chciał zahaczyć właśnie z tymi słowami. Bo jakby trudno, jakby ten wszędobylski język to jest jedno, ale ten język on ma być dla nas takim trochę drogowskazem, takim naprowadzeniem do tego, żeby no jednak na samym końcu jakiś kod powstał. I kod. A zanim powstanie kod, no to w DDD mamy tą koncepcję modelowania. Że my na początku chcielibyśmy stworzyć jakiś model, przy pomocy którego jesteśmy w stanie ileś tam tych różnych case'ów biznesowych, powiedzmy, obsłużyć. I jakby sam wszędnobylski język dba o to, żeby ta komunikacja pomiędzy tymi wszystkimi elementami zachodziła, po to, żeby na poziomie analizy mogła się włączyć osoba techniczna i pomóc po prostu swoją wiedzą, wymyślić takie rozwiązanie danego problemu, które z jednej strony jest wykonalne i to jest wiedza, którą ma najczęściej programista, tak? On wie, co można w danym momencie zrobić, co nie, żeby było jakieś tam używalne i to ludzie z UX-a najczęściej się wtedy dołączają do tego, no i żeby było z jakiegoś powodu wartościowe dla biznesu i to jest często wiedza, którą ma ze sobą biznes. Bo w wielu przypadkach my się spotykamy właśnie, kiedy tego języka nie ma albo go brakuje, ale to nie jest jedyny powód oczywiście, że biznes przychodzi do nas często od razu z rozwiązaniem, że oni by chcieli to i to i to, żeby to działało tak, tak i tak i tak. Dlatego, że wiedzą, że z nami się za bardzo nie da rozmawiać. Tak, bo nie rozumieją tego naszego języka, od razu jakieś tam trudne słowa gdzieś tam rzucamy i to jest trudne. A w momencie, kiedy właśnie my staramy się zbudować ten język, czyli bo biznes się nigdy nie nauczy naszego języka, ale my możemy w wystarczający sposób nauczyć się tego języka na naszego biznesu. I po co to robimy? Żebyśmy rozumieli cel, dlaczego my tak dążymy do tego, żeby ten język był. Żebyśmy my się mogli włączyć w ten proces wymyślania rozwiązania. Żeby oni nie przychodzili do nas z gotowym rozwiązaniem, które rzeczywiście jest wartościowe, ale często sprawia nam problem z tą wykonalnością. Mamy trudność, żeby zrobić, można by to było zrobić prościej, ale oni sobie tak to zażyczyli, więc my próbujemy coś tam obchodzić i tak dalej, próbować to zaimplementować. A gdybyśmy my z tą naszą wiedzą potrafili wejść wcześniej, no właśnie na poziom wymyślania tego rozwiązania, kiedy oni przychodzą z problemem do nas, nie? To by było dużo lepiej. Oczywiście no nie każdej firmie jest to możliwe, nie każdy zespół będzie pracował
w ten sposób. Dużo zależy też od organizacji, w której pracuje.
Tak? Tak, to wiadomo, że tutaj się jeszcze tam ileś tam tematów wchodzi, ale do tego nam ten język jest potrzebny, żebyśmy zrozumieli ten cel, żebyśmy my się mogli zaangażować wcześniej. A dzięki temu później ta implementacja tego naszego systemu powinna być w teorii prostsza. W teorii.
To jak w takim razie, no bo załóżmy, że sobie przeprowadziliśmy sobie jedną, drugą sesję streamingu, porozmawialiśmy z naszymi, czy to ekspertami, czy też użytkownikami, bo to faktycznie na różnych poziomach można gdzieś tam to rozpatrywać. I teraz pytanie, jak to udokumentować? Chcielibyśmy takie coś w jakiejś postaci, w sensie ten uchwycony język, wprowadzić nie tylko do kodu, ale też do jakichś, nie wiem, do jakichś innych artefaktów, żeby to gdzieś, że tak powiem, zostało dla potomnych, dla innych osób w zespole, czy raczej to jest tylko i wyłącznie, wiesz, coś, co zostanie wprowadzone do kodu i na tym jakby tutaj się ta rola tych sesji skończy?
Ja na przykład lubię używać słownika w moich projektach. Mamy. Dlaczego? On też pełni rolę takiego słownika jako do tłumaczeń. W większości wypadków ja akurat dużo pracuję z polskimi klientami. Więc język biznesu jest polski. W kodzie nie robimy punglisza.
Właśnie byłem ciekawy, że ten temat nam wypłynie.
Tak? No, tak. Punglisza. Tak. Miałem jeden projekt, w którym był punglisz. Może kiedyś opowiadałem, mogę opowiedzieć. Ale generalnie nie robimy punglisza. Kod jest po angielsku najczęściej, więc naturalnie potrzebny jest nam słownik ze słowa polskiego na słowo angielskie, żeby było wiadomo, co oznacza. I staramy się opisywać te koncepty. W większości wypadków to nie są jakieś tam szerokie opisy. Bardziej jest to tłumaczenie. I jest też kwestia jakby samo dokumentowanie, tak jak już mówimy o zapisywaniu tego gdzieś, no to zawsze trzeba rozważyć z perspektywy, no po co mi ta dokumentacja, do czego jej będę używał. W naszym przypadku głównym, czy powiedzmy w większości projektów, w których ja gdzieś tam jestem zaangażowany, to nam jest potrzebna to tylko właśnie tej translacji do tego, żeby gdzieś tam było zapisane, jak te rzeczy się tłumaczą. Jak my rozmawiamy z biznesem, co jest w kodzie, przychodzi nowa osoba, żeby mogła sobie zobaczyć, jaka jest tam relacja między tymi słowami w kodzie, a słowami, które mamy w biznesie i z którymi komunikujemy się z biznesem, żeby to było jakoś tam w miarę jasne. Ale ja w większości nie miałem potrzeby robienia jakichś takich, nie wiem, większych, szerszych dokumentacji tego języka, którymi się porozumiewamy. Bo to jest jakby no, codzienna komunikacja, to się wyrabia, to się wręcz zmienia momentami. Nie?
Czyli po prostu zostajemy na etapie zwykłego słownika.
Ja najczęściej zostaję na etapie słownika.
Co to się wydaje mi tak dosyć spójne z tym, co ja czasami robię na sesjach streamingowych, gdzie kiedy odkrywamy, załóżmy, ten język i pojawiają się pewne sformułowania, które gdzieś tam wcześniej nie znaliśmy, albo na potrzeby też, że tak powiem, synchronizacji wszystkich osób w zespole chcemy sformalizować pewne gdzieś tam wyrazy, to ten model stormingowy, który sobie widzi na ścianie, jest po prostu dekorowany po prostu notatkami z definicjami pewnych słów. I wtedy też jakby patrząc na taki model, gdzie mamy te słowa umieszczone w pewnych obszarach tego modelu, już zaczynamy też widzieć, że okej, to słowo występuje bardziej przy tym zespole, przy tych ludziach, to słowo bardziej gdzieś tam i zaczyna to gdzieś tam przenikać, wiesz, po kilku sesjach po prostu do świadomości tych wszystkich osób, nie? I siłą rzeczy no, tworzy się ten słownik, o którym mówisz.
Tak. Tylko jedna rzecz może, o której nie powiedzieliśmy jeszcze, to, że no język wszędobylski to jest, czy wszechobecny, on jest wszechobecny w obrębie jednego bounded kontekstu. Ja to ciężko tutaj mówić o języku, nie zahaczając odrobinkę chociaż o ten koncept, ale też musimy pamiętać, że to nie jest język globalnie jednoznaczny, tylko on jest jednoznaczny w obrębie danego kontekstu. Tak? Może być tak, że w różnych częściach organizacji na to samo słowo będziemy mówić inaczej. I to może być bardzo dobre, że odkryliśmy coś takiego, ale nam chodzi tutaj, żeby to właśnie jednoznaczność tego słowa w obrębie kontekstu, ja to zawsze tak na takich trzech warstwach sobie to wyobrażam. Właśnie na etapie komunikacji takiej domenowej, na poziomie projektu, czyli kiedy coś tam sobie modelujemy, projektujemy i na poziomie kodu. Nie? Tam jakby ten język jest, ale to wszystko w obrębie jednego bounded kontekstu, te słowa mają właśnie bardzo konkretne, jednoznaczne znaczenie.
Wiesz co, tutaj z tą unikalnością, to jest czasami dosyć duży problem, że na siłę szukamy jakiejś unikalności, czy to eventów, czy to pewnych sformułowań, wyrazów, tak, znaczeń globalnie w skali projektu. Ja już to widziałem w iluś jakby zespołach, z którymi miałem okazję gdzieś tam pracować, co prowadzi zazwyczaj do niezłych dramatów, że zaczynamy, wiesz, szukać tej spójności tam, gdzie jej tak naprawdę nawet nie powinno być. Nie? I pytanie, wiesz, czy tak zahaczam dosyć mocno o storming, tak? Czy mogę duplikować pewne zdarzenia w różnych częściach modelu, nie? Tudzież czy mogę duplikować pewne słowa, jak najbardziej, bo słowo może mieć inne znaczenie, bo to zależy od kontekstu. Nie? I dopiero stąd się nam powyłaniają pewne, być może bardziej zaawansowane struktury, chociażby bounded kontekst.
Tak, tak. No to już właśnie to jest dla mnie to ostatnio właśnie bardzo ciekawe, jak lingwistyka bardzo mocno łączy się w tym aspekcie z projektowaniem, a później z programowaniem. I ja osobiście nie mam jakiejś takiej dużej wiedzy teoretycznej z zakresu lingwistyki, ale jestem ciekaw, czy w sensie fajnie by było kiedyś przeprowadzić taką rozmowę, na przykład z osobą, która w ogóle nie jest programistą, tylko jest właśnie językoznawcą albo lingwistą, że jakby rozumie te teoretyczne koncepcje, które za tym idą, bo wydaje mi się, że tam to naprawdę może być głęboka domena, tak? To przecież całe są książki, studia w tym kierunku i ciekaw jestem, jaka by była reakcja tej osoby, jakby posłuchała trochę tych naszych dyskusji i poznała te koncepty, których my używamy, czy by była właśnie zaskoczona, że my tego używamy, albo czy by właśnie popatrzyła na nas i mówiła, że to jest takie strasznie prymitywne, nie? I w ogóle nie jesteśmy na powierzchni całego problemu i gdybyśmy poznali więcej tych mechanizmów, które w lingwistyce są zrozumiałe odnośnie języka, struktury tego języka, to może bylibyśmy w stanie mieć w ogóle jeszcze nie wiem, więcej ciekawych narzędzi na tym poziomie zdobywania tej wiedzy niż mamy teraz. Nie? To tak rzucam. Nie wiem, co ty tym myślisz.
Wiesz co, pozwolę sobie zmienić pytanie.
Proszę.
Pozwolę sobie zmienić pytanie, ponieważ jak zaczęłeś mówić teraz o tej lingwistyce, mam takiego flashbacka sprzed 35 minut odnośnie filozofii w podejściu do domeny i domain-driven design. I wiesz co, właśnie chyba sami z siebie nieźle zdisowaliśmy, ponieważ jakby myślę, że czujesz, wiesz, ciężar gatunkowy tej sytuacji, nie? I zastanawiam się, czy właśnie ten aspekt, że tutaj te rozmowy powiązane z tymi właśnie wzorcami na poziomie strategicznym, one są czasami tak abstrakcyjne i czasami troszeczkę oderwane od kodu, że to może być właśnie tym czynnikiem, dlaczego nie jest to tak szeroko, że tak powiem, rozpowszechnione i nie ma takiego dużego zainteresowania, jak tymi rzeczami taktycznymi, które się przekładają na kod jeden do jednego.
Tak, ale może to dobrze. Ja bym tak powiedział, może trochę kontrowersyjnie, że to dobrze, bo być może to są tematy właśnie dla, powiedzmy, analityka 2.0. Takiego analityka domenowego. Bo ja nie jestem zdania, że wszyscy w zespole programistycznym powinni się interesować i być, może interesować to może trochę tak, ale nie muszą być ekspertami w tym temacie. Tak? Te tematy, powiedzmy, strategiczne wyciągania rzeczy, one naturalnie są bliżej trochę analizy.
Ktoś na koniec dnia musi w końcu coś zakomitować.
Tak, właśnie. Ktoś musi coś zrobić, ktoś musi coś napisać, więc jak najbardziej. I nie jest to, wydaje mi się, optymalne. No naturalne w zespole, nawet jak mamy taki zespół cross-functional, jak to teraz staramy się je robić, bardzo dobrze, ale nawet w takim zespole cross-functional naturalnie tworzą się specjalności. Naturalnie są ludzie, którzy ta osoba, nie wiem, trochę jest lepsza, jeśli chodzi o bazy danych, ta osoba ma trochę więcej wiedzy z zakresu jakiejś tam infrastruktury, tak, tu jest więcej z zakresu projektowania i naturalne będzie to, że będzie jakaś jedna osoba, która będzie miała więcej wiedzy z zakresu właśnie takiego strategicznego DDD, czy nawet analizy. I moim zdaniem to jest super, bo dla większości programistów istotny jest efekt tego naszego stormingu, czyli dla nas artefaktem, jak ja teraz trochę się postawię w perspektywie programisty, dla mnie takim artefaktem istotnym, który wychodzi mi z takich sesji Big Picture Event Stormingu, to są granice moich modułów, które ja będę wzorował na bounded kontekstach, które będą znowu wzorowane na subdomenach. I po co my staramy się gdzieś tam ten język wokół tego języka krążyć, wydobywać te wszystkie rzeczy? No żeby właśnie tą domenę stworzyć, żeby zrozumieć tą domenę, jak ona teraz wygląda, z czego ona się składa, żeby w tej domenie, na bazie tej domeny znaleźć w niej te granice, granice subdomen, tak? I na tym budować dalej. Więc pytanie, nie, czy to jest coś złego, że większość ludzi to nie interesuje, że jest tylko garstka ludzi, która się tym zajmuje, bo moim zdaniem potrzebna jest tylko garstka. Nie ma. Nie wiem, co to ty myślisz. A moim zdaniem nie ma potrzeby, żeby wszyscy się tym interesowali.
Nie, ja też podpiszę się pod tym, co mówisz. Nie? Zresztą tu miałbym trudność chyba z wyobrażeniem sobie też zespołu, który składa się tylko i wyłącznie z osób, które będą prowadziły dyskusję na takim poziomie, bo obawiam się, że rozwiązanie, które powstanie, jakościowo będzie dobre, natomiast ono będzie bardzo odległe w czasie, ze względu na te wszystkie dyskusje. To oczywiście, wiesz, z mocnym przymrużeniem oka,
tak.
Natomiast czasami po prostu pewne decyzje trzeba uciąć, zostawić, być może faktycznie do decyzji jednej osoby i w ten sposób popychać projekt gdzieś tam do przodu.
Ale to nawet chyba nie o to mi chodziło, żeby zostawiać to do decyzji jednej osoby, ale no w różnych jesteśmy projektach i pewnie ty też miałeś czasami sesje event stormingowe, że po jednej sesji event stormingowej okazało się, że mamy po prostu za mało informacji, żeby zacząć w ogóle projekt. Że ta sesja stormingu była dopiero początkiem tego projektu. Ona dopiero nas nakierowała na to, żeby znaleźć jakieś osoby, dodatkową wiedzę, żeby tą wiedzę w jakiś tam sposób ustrukturyzować. I ten proces od momentu, kiedy ktoś wymyśli sobie, żeby jakiś projekt chciał, do momentu, kiedy my możemy zacząć robić jakąś implementację, to czasami może trwać bardzo długo. I to jest pytanie, tak? No, kto się tym zajmuje? Czy tym się zajmuje zespół deweloperski? Czy tym się zajmuje właśnie jakaś osoba, czy zespół osób, które się specjalizują w tym, żeby tą wiedzę strukturyzować. Bo jest taki, bywa też takie przeświadczenie właśnie w tym świadku DDD, że analitycy, no to generalnie ostrożnie, nie? Z analitykami właśnie, bo tutaj wprowadzają czasami więcej zamieszania niż by się mogło wydawać. Ale moim zdaniem, właśnie jeżeli mielibyśmy ten wszędobylski język, bo moim zdaniem problem z analitykiem to nie jest to, że on jest, bo moim zdaniem analitycy są bardzo potrzebni. Problem jest właśnie to, że brakuje tego wszędobylskiego języka. Że dla mnie idealną rolą analityka to jest to, że analityk przychodzi do mnie z informacją o tym, jak coś teraz wygląda, fakty i problemy, jakie istnieją, które my mamy rozwiązać. A wspólnie dochodzimy do rozwiązań. U nas często jest tak, że analitycy przychodzą do nas z gotowym rozwiązaniem. To już trochę mówiliśmy o tym. No i my potem bierzemy to rozwiązanie, implementujemy. A ten wszędobylski język ma nam właśnie umożliwić to, żebyśmy byli w stanie rozmawiać. Ale to nie znaczy, że my musimy go odkrywać, że deweloperzy powinni go odkrywać. Moim zdaniem nie. Znaczy, jeżeli ktoś jest na przykład tak jak ja bardzo lubię osobiście. Ale to już wchodzę, wydaje mi się, w rolę, nie deweloperską w tym momencie. Nie? Ale że ten język jest wszędobylski i wszyscy staramy się nim mówić, więc naturalnie deweloper gdzieś tam zaczyna wchodzić w tamte rejony. Nie? Tylko mówię, nie musi wchodzić moim zdaniem tak daleko. Jeżeli kogoś to nie interesuje, ale jest zajarany DDD, to w żaden sposób nie powinno go to blokować. To, że ktoś lubi tylko wzorce taktyczne, to jak najbardziej, tak? Ale musi musi mieć zaufanie do tego, że ta wiedza, która do niego przechodzi od kogoś, tak, to jest właśnie ten język, na który musi zwracać uwagę, musi słuchać tego języka, musi starać się jakby zrozumieć znaczenie, które niesie to słowo, bo to jest istotne, żeby wspólne zrozumienie było, tak? Bo to znaczy, że ja zrozumiałem, co mam zrobić, zrozumiałem, na czym ta domena polega. No na tym, że znaczenie tego słowa w mojej głowie jest takie samo, jak znaczenie tego słowa w głowie tego, nie wiem, analityka, czy tej osoby z domeny. Nie? Więc jakbym odróżnił tutaj ten etap pozyskiwania tych słów i strukturyzowania tego od tego etapu przekazywania tej wiedzy zespołowi deweloperskiemu. I tutaj tylko się ten wszędobylski język aplikuje. Czyli tu jest użycie dla dewelopera konkretne, a samo zdobywanie tego języka, ten proces tego, jakby to nazywamy, ale mi wyleciało słowo, destylowania. Okay. Nie? Destylowania tego języka, później destylowania modelu, to spokojnie moim zdaniem może być zostawione gdzieś tam z boku. Znaczy fajnie jest, jeżeli deweloperzy się w to angażują, bo czasami, żeby zdobyć, poznać tą domenę, to my potrzebujemy zrobić jakiś eksperyment, jakiś prototyp, jakieś POC i do tego zespół jest jak najbardziej potrzebny, żeby to robić. Więc ja jestem, jeżeli jest taka możliwość, to jestem jak najbardziej za tym, żeby w tej pierwszej fazie poznawania też zespół brał udział, ale tam też brał udział technicznie. Nie, to nie znaczy, że musi chodzić na jakieś tam nudne spotkania, czy robić 17 warsztatów wspólnie z biznesem. Nie? Czasami wystarczy, jak tam będzie tylko dwie osoby będą od tego zespołu deweloperskiego, a reszta to będzie od biznesu. Nie? A jeżeli mamy już projekt istniejący, no to też zupełnie to inaczej wygląda, tak? Bo tam ta wiedza domenowa, tymi ekspertami domenowymi, no są już sami programiści. Nie? Bo to oni już rozumieją, jak ten system działa, co tam się dzieje, jaki jest proces wokół tego i czasami jest tak, że to już oni tym ekspertem są, jeśli są w jakimś projekcie bardzo długo.
Pozwolę sobie zrobić nawrót do jednej rzeczy, którą powiedziałeś wcześniej o tym pongliszu. Czasami zdarza się, że domena, w której się porusza dany zespół, jest tak specyficzna i ma takie sformułowania, takie wyrazy gdzieś tam w tym języku, że bardzo trudno jest znaleźć polskie, czy przepraszam, angielskie odpowiedniki tych słów. I to jakby wtedy naturalnie, że tak powiem, powstaje chęć osadzenia w kodzie polskich słów, natomiast dla części osób wygląda to bardzo... Wiesz, uśmiechasz się bardzo, bardzo dziwnie, nie? Jakby od razu część osób może mieć takie flashbacki i przebitki, że tak powiem, z pewnych listingów pewnego wydawnictwa, żeby tutaj nie mówić nazw, gdzie całe listingi były tłumaczone, co wyglądało dosyć śmiesznie. Jakby wiesz, przez lata się z tego gdzieś tam, że tak powiem, naśmiewaliśmy. Natomiast czasami to się wydaje, że to jest, nie jest to takie głupie, jakby się wydawało.
Ja miałem jeden taki projekt, w którym się zdecydowaliśmy rzeczywiście na napisanie kodu po polsku. Czy to było konieczne wtedy z perspektywy czasu? Nie jestem pewien. To już dawno było. Ale tam była tak, był polski klient i była branża rolnicza. Więc jak myśmy musieli tłumaczyć słowo, nie wiem, globogryzarka na angielski, no to są takie słowa, których się używa no niezmiernie rzadko. Biznes mówi, z biznesem się komunikuje po polsku. I to był dla nas na początku duży problem, jak staraliśmy się pisać po angielsku i szukać po prostu tych słów w słowniku. No to autentycznie, to była praca ze słownikiem i szukanie tego i potem ludzie zapominali. Bo patrzę na to słowo, nie używasz go codziennie, co ono w ogóle znaczyło, tak? Czy to był jakiś rekultywator, czy to była globogryzarka? No i to był duży problem wtedy. I to był projekt, w którym rzeczywiście występowały polskie słowa w kodzie. No ten kod wygląda groteskowo, to ja się zgodzę. Ale tak jak mówisz, no, czasami taka sytuacja się zdarza. Nie? Wszystko po to, żebyśmy byli w stanie po prostu rozumieć, co tam jest w tym kodzie i żeby ta domena była dla nas zrozumiała.
Z dużymi oporami zostało wprowadzone to polskie słownictwo? Nie. Do kodu, czy była globalna jakby decyzja zespołu spójna, tak, używajmy tego polskiego sformułowania, bo te angielskie są, po prostu zwroty są niefortunne, nie pamiętamy, czy cokolwiek innego?
No właśnie raz to był bardzo mały zespół, bo to były trzy osoby w zespole, więc tam dużo, szybko się bardzo decyzje podejmowało w takim niedużym zespole. Projekt też nie był duży i taki w miarę odizolowany i to też nie był taki projekt, który był myślany na lata. To był bardziej taki projekt, że tam trzeba to zrobić w jakimś tam konkretnym czasie, jakiś fix price i tyle. Było powiedzmy takich driverów architektonicznych wokół tego. Więc tak, jak wszyscy widzieli, jaki to jest upierd z tym wymyślaniem, odszukiwaniem tych słów angielskich, to dla zespołu było bardzo naturalne, żeby się szybko na ten język polski przerzucić. To nie było tak, że myśmy to jakoś od strony DDD wtedy jakoś mocno rozważali, że ten język wszędobylski i tak dalej. To było po prostu pragmatyzmem podyktowane, że nam było niewygodnie korzystać z angielskich słów w kodzie.
sobie pamiętam dyskusja, która była w jednym zespole, która zakończyła się też właśnie wprowadzeniem tego polskiego słownictwa do kodu. To była sytuacja, kiedy istniało w domenie bodajże około 10 różnych słów opisujące pewne warianty pewnego jakiegoś tam bytu, natomiast one wszystkie po tłumaczeniu na język angielski sprowadzały się do jednego słowa. Tak? I jakby ta konwersja tych języków powodowała, że całe to rozróżnienie, które było bardzo istotne, po prostu wyparowywało względu właśnie na to mapowanie wielu słów na jeden odpowiednik, wiesz, w języku angielskim. I tego się po prostu nie dało zrobić, nie? Jakby tutaj wprowadzenie tego języka polskiego rozwiązywało całkowicie ten problem. Aczkolwiek kod wyglądał, tak jak mówisz, troszeczkę inaczej niż zwykle.
Tak, tak. No, czyta się to rzeczywiście.
To sobie, że tak powiem, zmierzając powolutku do końca, co byś zaproponował osobie, która chciałaby się takim tematem tego aspektu do mnie gdzieś tam troszeczkę bardziej, że tak powiem, się z nim zaznajomić? Jakieś rady od osoby, która, wiesz, jest na tej ścieżce, ileś tam kroków, zakrętów przed pozostałymi.
No to taką radą to jest trochę też jakby powrót do początku. Zwrócenie uwagi na te trzy języki. Bo to jest coś, na czym ja się przejechałem kilka razy przynajmniej. I też widziałem, że też słyszałem o zespołach, które się naprawdę mocno przejechały na tym, że traktowały język użytkownika jako język domenowy. I ten kod, który wychodził pod spodem, no, potrafił wychodzić naprawdę bardzo duży i zaawansowany i wszystkim się wydało, że to dobrze, tak? Bo przecież to jest domena, ona jest taka zaawansowana i my robimy taki duży projekt i w ogóle i to tak przecież ma być, bo to przecież domain-driven design nie używamy tutaj bez powodu. A później mogło się okazać, że to de facto pod spodem można by było otrzaskać modelem CRUD-owym, jeśli się nie myślało właśnie w kontekście języka użytkownika, tylko bardziej myślało się w kontekście no, domeny, tylko ktoś nie miał tego rozróżnienia w głowie. Nie? Więc to jest taka moja pierwsza rada, żeby wiedzieć, z kim mam do czynienia. Czy mam do czynienia rzeczywiście z biznesem, czy mam do czynienia z użytkownikiem, czy z kimś technicznym. Bo to są trzy języki, tak? Właśnie język techniczny, domenowy właściwy i język użytkownika. Nie szukać domeny na siłę. Czasami mamy do czynienia z CRUD-em. Prostym fragmentem systemu, gdzie trzeba zrobić tylko, wrzucić jakieś dane i te dane wyciągnąć. I to tyle. I nie ma się co tam doszukiwać, nie wiadomo czego. Nie? Tak, więc to moim zdaniem są takie dwie najważniejsze rady. No i zaznajomić się z event streamingiem, Big Picture event streamingiem w tym wypadku, jako narzędziem, które na razie, jeśli chodzi o odkrywanie tego języka i tworzenie warunków do komunikacji, no nie mamy na razie zbyt wielu alternatyw. Pojawia się gdzieś tam domain storytelling jako powiedzmy alternatywa do tego, ale ja osobiście jeszcze nie mam tutaj żadnych doświadczeń, więc ciężko mi powiedzieć, czy jakie są wady, zalety albo różnice między tymi dwoma podejściami.
No to warto tylko wspomnieć, bo obecnie jesteśmy w takim, że tak powiem, punkcie czasoprzestrzeni, gdzie koronawirus i COVID-19 daje dosyć mocno o sobie znać i te zdalne z event stormingi to jest coś, co zazwyczaj odradzamy, żeby robić, zwłaszcza w ujęciu big picture, gdzie ten aspekt rzeczy, które dzieją się poza modelem i wchodzą w jakieś interakcje między ludźmi, są dosyć istotne i z tego powodu nie warto gdzieś tam byłoby ich pomijać, więc to może być coś, co obecnie spowoduje no, jakieś trudności przynajmniej z przeprowadzeniem takiej sesji. Ale z drugiej strony widzę, że to jakby chociażby po Twitterze czy po tym, co gdzieś tam na zachodzie się robi, no są jakieś tam próby przeprowadzania takich sesji, żeby nie blokować wiadomo projektów na długi czas. Ale no, zobaczymy, jak to wszystko potoczy.
Ja tylko big picture'ów nie robię zdalnie. To rzeczywiście, jeśli jest tam dużo osób od biznesu, to trudno mi sobie to wyobrazić bezstratne przejście na komunikację zdalną. Ale jeśli chodzi już tam później niżej, design level event storming, czy czasami nawet proces level event storming, to tutaj to już ja już osobiście bardzo często robię je zdalnie. I
no wiadomo, mniejsza liczba osób i tak. Jakby znacznie bardziej zawężony obszar, scope tej sesji, więc to się tak. to są warunki, pod jakimi da się to
zdalnie się spokojnie się da i fajnie to wychodzi. Ale tak, no big picture, no zobaczymy. Miejmy nadzieję, że za jakiś czas to wszystko wróci do normy i będziemy znowu mogli robić event streamingi twarzą w twarz.
Dobrze, Łukasz, dziękuję ci bardzo za minioną godzinę, a wam, drodzy słuchacze, dziękujemy za wspólnie tutaj spędzony czas. Do zobaczenia.
Do zobaczenia, dzięki.
Tak jak mieliście okazję usłyszeć, tym razem zanurzyliśmy się w zupełnie inne obszary związane z domain-driven design. Natomiast jestem głęboko przekonany, że łączenie w praktyce tego podejścia i myślenia strategicznego, wysokopoziomowego z niskopoziomową implementacją i całym rozumowaniem taktycznym, o którym ostatnio rozmawialiśmy z Kubą, finalnie doprowadza do znacznie lepszego projektu i z czym się po prostu na co dzień wygodnie pracuje. Dziękuję raz jeszcze za spędzoną wspólnie godzinę i do usłyszenia wkrótce.